Jest 13:30.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Egzaminy maturalne są coraz bliżej. Dla niektórych to właśnie teraz jest najintensywniejszy okres nauki. Matura już 5 maja. Uczniowie przygotowujący się do niej wszędzie szukają wsparcia, by wzmocnić swoją efektywność i produktywność. I my w tym spróbujemy im pomóc. W programie Szlachetne Zdrowie naszym gościem jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Witam panią.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jak duży wpływ na pracę naszego mózgu ma odpowiednia dieta?
Na pewno tak. Nasz mózg zużywa bardzo dużo energii, nie tylko w czasie, kiedy się uczymy przed maturą, ale zawsze zużywa dużo energii. Bardzo lubi glukozę, co nie znaczy, że trzeba go odżywiać glukozą, bo on sobie tą glukozę zdobędzie z naszego organizmu. No i przede wszystkim w tym momencie, kiedy zaczynamy się intensywnie uczyć, oczywiście jego praca ulega zwiększeniu, no i trzeba mieć zachowaną energię na dodatkowe procesy postrzegania, pamięci, ale też trzeba ten mózg relaksować, więc to nie tylko o dietę chodzi, chodzi również o długość snu, bo każda deprywacja snu niestety pogarsza nam procesy postrzegania i zapamiętywania, więc to nie jest tak, że my jesteśmy teraz nastawieni tylko i wyłącznie na naukę i uczymy się, ile damy rady, no bo ten mózg w końcu nie da rady.
Trzeba wtedy, robić przerwę na przykład co godzinę, co dwie godziny, co trzy, czy też można longiem 10 godzin się uczyć?
Też trudno powiedzieć, bo każdy z nas niestety pod tym względem też jest inny. Ale w momencie, kiedy już czujemy, że czytając zdanie nie potrafimy go sobie zapamiętać, to znaczy, że jest na pewno pora na odpoczynek. I oczywiście nam jest teraz łatwiej radzić tym, którzy się uczą, bo my nie musimy tego robić, więc my nie możemy się aż tak do końca wczuć w to, co oni muszą. Więc myślę, że każdy ma swój sposób uczenia się, zapamiętywania. Są słuchowcy i wzrokowcy wśród nas, więc trzeba wiedzieć, kim się jest. Jeśli się zapamiętuje obrazowo i na przykład pamięta się tekst książki, w którym jest wierszu i w której kolumnie, no to na pewno się jest wzrokowcem i trzeba sobie po prostu rysować jakieś schematy, jakieś obrazki, które pomogłyby tą wiedzę zapamiętywać albo kolorować sobie tekst do uczenia. No i też wiadomo, że wśród nas, jeśli są słuchowcy, no to trzeba się po prostu umawiać z przyjaciółmi na tak zwane odpytywanie i odsłuchiwanie wiedzy. Wtedy będzie lepsze zapamiętywanie. I stąd powiedziałam, że ta długość nauki będzie różna. Po zupełnie inną długość nauki jednorazowo, że tak powiem, w jednym takim cyklu nauki mają wzrokowcy, a inni słuchowcy. I chyba jednak ci wzrokowcy mają krótszy czas na to takie przesiadywanie, uczenie się w schematach, a ci, którzy odsłuchują, no jednak najpierw mówią, potem słuchają, więc mają taką relaksację i trochę tutaj te procesy postrzegania pamięci będą działały inaczej. No więc każdy musi znaleźć własną metodę, jak najintensywniej zapamiętywać, przyswajać tą wiedzę. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że każda wiedza musi być utrwalana, czyli to musi być praca systematyczna. Nauczymy się kawałek i musimy to utrwalić, czyli jakby zobaczyć, ile z tego wszystkiego żeśmy zapamiętali, albo właśnie robić sobie takie schematy do zapamiętywania.
Więc... Powiedziała pani, że do pracy mózgu niezbędna jest glukoza. To skąd ją brać? W saszetkach można kupić.
Nie, glukoza weźmie się z każdego pokarmu, bo nawet jeśli spożyjemy... Może inaczej. Glukoza to przede wszystkim węglowodany, to cukry proste, ale te cukry proste są w stanie się w ustroju człowieka wytworzyć praktycznie z każdego posiłku, ponieważ czy to posiłek białkowy, czy posiłek tłuszczowy, to organizm w różnych procesach potrafi sobie tą glukozę dostarczyć, a jak już tej glukozy nie ma, no to nawet potrafi włączyć proces glukoneogenezy w wątrobie i odtworzyć to z białek glukogennych zgromadzonych na przykład w mięśniach. Więc tak naprawdę myśląc o odżywianiu mózgu, jeśli się odżywiamy prawidłowa, a prawidłowo to znaczy w odpowiednich proporcjach białek, tłuszczy, węglowodanów, to praktycznie o glukozie myśleć nie musimy. Na pewno nie jest to czas...
A święta nam teraz pomogły? Mnóstwo ciast na stole?
Tak, tylko że te ciasta też były w połączeniach białkowo-tłuszczowych, prawda? I to chyba nie z tego powodu jedliśmy ciasta na święta, żeby sobie dostarczyć glukozy na procesy zaostrzegania i pamięci, tylko po prostu, że ją lubimy. Ale może trzeba coś o tym mózgu powiedzieć więcej, dlaczego on tak preferuje glukozę, ponieważ ta glukoza wprowadza nas w stan szczęśliwości i mózg człowieka został zaprojektowany do najszybszego przyswajania materiału energetycznego, jakim jest glukoza. A dowodem na to jest chociażby to, że mleko matki też jest słodkie, czyli tą glukozę w zasadzie laktozę zawiera. I że od najmniejszego, od pierwszego dnia, jak tylko takiemu świeżo urodzonemu noworodkowi dałoby się do posmakowania różne smaki, to przy glukozie od razu ma taki charakterystyczny wyraz twarzy zadowolenia i uśmiechnięcia, więc jakby atawistyczne zachowania pokazują, że ta glukoza jest takim pocieszaczem dla tego mózgu. Natomiast, tak jak mówię, glukozę organizm sobie dostarczy z każdego pokarmu, chyba że chcemy sobie zmienić tor odżywiania mózgu na ciała ketonowe, to też niektórzy eksperymentują z taką zmianą metabolizmu. No i po prostu wprowadzają się w ketozę, czyli spożywają składniki głównie tłuszczowo-białkowe z bardzo niską zawartością węglowodanów.
Ale co to znaczy wprowadzają się w ketozę?
No już mówię. W takim razie człowiek ma dwa tory odżywiania, główne tory metaboliczne, glukozowy i ketozowy. Glukozowy to wtedy, kiedy dostarcza co najmniej 100 gramów glukozy dziennie, czyli węglowodanów dziennie. I wtedy pozostałe składniki, jakie dostarcza, czyli białka i tłuszcze, pozwalają na utrzymanie toru metabolicznego, tak zwanego glukozowego, czyli wytwarza się odpowiednia ilość glukozy, która wędrując z krwią dostaje się do środkowego układu nerwowego i tam go odżywia tą glukozą. Natomiast jeśli chcemy wprowadzić się w tor ketozowy, czyli tak zwanej diety keto, modnej wśród niektórych grup młodzieżowych.
A skutecznej?
Zaraz powiem, kiedy to, kiedy
ale
nie.
Powoli, tak? Małymi kroczkami.
Więc małymi krokami, dla kogo skutecznie, dla kogo wręcz przeciwnie. No więc tak zwana dieta keto to jest przez co najmniej 24, u niektórych 48, u niektórych 72 godziny pozbawiamy organizmu glukozy z zewnątrz, czyli zubożamy pokarmy w węglowodany i one nie przekraczają 100 gramów dziennie. W związku z tym dostarczamy wtedy nadmierne ilości białek i tłuszczy. No i organizm na początku, broniąc się, chcąc tą glukozę, bo mózg mówi tak, potrzebuje glukozy do tego, żeby pracować i funkcjonować, no to zaczyna się spalanie glikogenu zawartego w mięśniach i w wątrobie. No i wtedy z tego glikogenu uwalniająca się glukoza wciąż odżywia środkowy układ nerwowy i oczywiście pozostałe tkanki. Natomiast w momencie wyczerpania glikogenu jako materiału zapasowego glukozy dla człowieka zaczyna się pozyskiwanie energii z tkanki tłuszczowej i uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych, które w wątrobie zmieniają się w ciała ketonowe i kiedy ciała ketonowe, acetonowe odżywiają środkowy układ nerwowy, bo środkowy układ nerwowy odżywi się i ciałami ketonowymi, tylko preferuje glukozę. Tak zostaliśmy zaprojektowani i tak mamy to zawarte w genach. Ale ponieważ człowiek też miał takie okresy, mówię o człowieku prehistorycznym, gdzie brakowało tych węglowodanów, więc odżywiał się też mięsem, samym mięsem. No i wtedy zmieniał ten tor metaboliczny właśnie na ciała, odżywianie i mięśni, i ośrodkowego układu nerwowego ciałami ketonowymi.
I teraz na ile
wprowadzanie się w ketozę. I teraz na ile to jest dobre, skuteczne i na co skuteczne. No więc jeśli przyjmiemy, że zdrowy, młody człowiek nie ma żadnych zaburzeń metabolicznych, no to w zasadzie dieta ketogenna mu nie zaszkodzi. Bo tak jak powiedziałam, ośrodkowy układ nerwowy odżywi się ciałami ketonowymi. Natomiast no, ciała ketogenne, czyli to, co nam powstanie po przemianach wątrobowych i będzie odżywiało środkowy układ nerwowy, też będzie działało na ośrodek sytości głodu i wiemy, że ciała ketogenne zmniejszają łaknienie. No więc możemy się wprowadzić w stan też swego rodzaju niedożywienia, jeśli to potrwa dłużej, jeśli to nie będzie kontrolowane. No i też ciała ketonowe powodują no, pobudzanie takiej witalizacji, może tak, więc pobudzanie też może nastąpić w postaci takich zachowań agresywnych, więc takiego nadmiaru energii, który uwalniamy przez zwiększoną agresję. To wszystko, jeśli jest kontrolowane, bo oczywiście jest sporo młodych ludzi w tej chwili w Białymstoku i okolicy na dietach tak zwanych keto, bo jest to modna dieta tak zwana internetowa. No i nic złego im się też nie dzieje, bo ta dieta jest pod pewną kontrolą, czyli wiadomo, ile tych ciał ketonowych dostarczamy i jeśli wprowadzamy się w nieprawidłowe zachowania, no to jest to pod kontrolą czy lekarza i dietetyka i wtedy się powoli z tej diety trzeba by było wycofać. Ale pozostajmy jednak dietę keto w celach witalizacji, energetyzowania się przed maturą. Myślę, że to jest zły pomysł, dlatego że...
Pozostajmy przy glukozie jednak. Co zrobić, by wobec tego utrzymać stały, taki równomiernie rozłożony, prawidłowy poziom glukozy w organizmie?
No przede wszystkim starać się odżywiać regularnie i odżywiać się dietą zbilansowaną przede wszystkim, czyli dietą o odpowiedniej równowadze białek, tłuszczy i węglowodanów. Białek około 16% wartości energetycznej całodobowej diety, tłuszczy do 30% i tutaj powiedziałabym, że te tłuszcze bym podzieliła na tłuszcze jedno wielonienasycone i nasycone i tych nasyconych do 10% wartości energetycznej diety. Pozostałe to tłuszcze jedno i wielonienasycone, bardzo ważne zresztą dla ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. No i pozostałe to węglowodany, więc będą one stanowiły w zakresie 50-60% wartości energetycznej diety w zależności od tego, ile damy tłuszczy, ile damy białka.
To co jeść, by odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych dostarczyć do mózgu?
No właśnie. I teraz mówiliśmy o tłuszczach nasyconych, jedno i wielonienasyconych. Więc te nasycone tłuszcze to chyba wszyscy znamy, bo to są pokarmy zwierzęce, które dodatkowo dowożą do ustroju tak zwany cholesterol pokarmowy, którego nawet i ci młodzi ludzie nie potrzebują w nadmiarze, więc tego cholesterolu pokarmowego nie powinno być więcej jak 300 mg na dobę. No i pozostałe tłuszcze nasycone, tych, których się zwykle obawiamy w każdej tak zwanej zdrowej, racjonalnej diecie, to są te tłuszcze ukryte, czyli wszelkiego rodzaju tak zwane, ja mówię to, smarowidła, czyli majonezy, te serki do smarowania, sery topione, ale też tłuszcze ukryte to wyroby cukiernicze, które niestety, jak się uczymy, to jemy tego chyba za dużo po to, żeby raz sobie dostarczyć glukozę, zrobić sobie przyjemność. No i nie wiemy, że tam te tłuszcze ukryte mogą się znajdować. Ale też trzeba powiedzieć o tych tłustych wędlinach, tłustym nabiale. To są wszystko tłuszcze, których powinniśmy unikać, mimo nawet tego, że teraz mamy trudniejszy czas i potrzebujemy odpowiednio zbilansowanej diety. Natomiast te, które są bardzo potrzebne dla ośrodkowego układu nerwowego, to jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. I tutaj mówimy szczególnie o kwasach omega-3 i omega-6. Kwasy omega-3, no to tu szczególnie bym poleciła maturzystom, żeby jedli orzechy. Orzechy i to...
Mieszanki studenckie.
Tak, tylko że w mieszankach studenckich są jeszcze suszone rodzynki, a to już może niekoniecznie, tak, bo możemy przedobrzyć z tymi rodzynkami, bo tam jest dużo cukrów prostych, czyli też i glukozy, tak. Ale no nie jest to bez powodu nazwana mieszanka studencka, bo rzeczywiście...
Na czas egzaminów.
Doskonała tak,
przekąska.
Bardzo dobra przekąska, zdrowa przekąska. Więc tak, myślę, że to jest niezły pomysł, ale może też mieszankę samych orzechów. I dlaczego mieszankę samych orzechów? Bo mimo, że orzech, może inaczej, orzech orzechowi nierówny I w jednych jest więcej selenu, w drugich jest więcej cynku, jeszcze w innych jest więcej magnezu, więc warto robić sobie takie mieszanki orzechów. Pod warunkiem, że nie mamy alergii na orzechy, bo to jeden z głównych produktów odżywczych, który może alergizować, może dawać alergię, zarówno alergie pokarmowe, jak i nadwrażliwości pokarmowe. Więc tu trzeba wiedzieć, czy się jest wrażliwym na orzechy, czy się nie jest i czy można, czy nie można w nadmiarze je spożywać. Natomiast przeglądając jakby wiadomości internetowe na temat diety maturzystów, tam bardzo się mówi o tym, że potrzebny jest bardzo selen i tam się namawia do tych orzechów brazylijskich. A raczej bym z tym uważała.
Podobno dwa tylko wystarczą dziennie.
Ponieważ wszystko
i lepiej nie przedawkować.
Absolutnie może zaszkodzić, więc tutaj te dwa orzechy tak jak najbardziej. Natomiast co do reszty, radziłabym to wymieszać z laskowymi, włoskimi.
Ale w podpowiedziach internetowych też są tabliczki czekolady gorzkiej.
Też, prawda, ponieważ czekolada gorzka ma bardzo dużo magnezu, który jest potrzebny do pracy środkowego układu nerwowego, ale też obwodowego układu nerwowego, ale też do pracy skurczu i rozkurczu mięśnia sercowego, a przecież tutaj o wszystko musimy zadbać, nie tylko o środkowy układ nerwowy czy obwodowy układ nerwowy. Ponieważ cały nasz organizm powinien dobrze pracować, tak? Ośrodkowy układ nerwowy jest nam w tym momencie potrzebny do wyostrzenia tych procesów postrzegania i pamięci głównie, prawda? Do koordynacji tego, co robimy. Natomiast całe ciało musi być zdrowe, więc tutaj ta gorzka czekolada w kategorii chyba magnezu najbardziej jest nam potrzebna. Ale gorzka czekolada, powiedzmy sobie wprost, że jest tam trochę tych tłuszczy utwardzonych, które wcale nie są aż takie zdrowe, więc może też nie przesadzajmy, że wszystko...
Żebyśmy później w lustrze się poznali po tych egzaminach, żeby w boczki za bardzo nie poszło.
Dokładnie tak. W dodatku, że ucząc się, mało się ruszamy jednak, tak? Także musimy pamiętać, że ten dowóz energii też musi być zbilansowany w stosunku do naszej zmniejszonej ruchliwości, że jednak póki się nie siadaliśmy i nie uczyliśmy, to być może wychodziliśmy na jakiś rower, spacer, na jakąś siłownię, a teraz ten ruch się ograniczył, więc i dowóz energii też powinien się odpowiednio ograniczyć.
A tuż przed samym egzaminem lepiej trochę pogłodować, czy z pełnym żołądkiem szykować się na kolejny dzień
ja
do egzaminu? Bo to też mnóstwo energii organizm zużywa na trawienie, jak się dużo zje, no nie?
Na pewno tak, ale to bym tak powiedziała, że to dieta maturzysty to jak dieta sportowca. Ona musi być naprawdę bardzo indywidualnie dobrana do każdego, ponieważ niektórzy bardzo źle zareagują na głodzenie, bólem głowy, rozdrażnieniem, sennością, więc to może im pogorszyć tylko koncentrację uwagi. Z kolei inni wolą taką trochę odrobinę stresu, która ich mobilizuje jakby do wyostrzenia, jak to studenci moi mówią, ich postrzegania i pamięci w zasadzie takiej efektywnej uwagi, koncentracji w momencie, kiedy ta matura już następuje, czyli w momencie, kiedy odpowiadają albo kiedy coś piszą. Więc myślę, że takich odgórnie rad co do tego, czy się głodzić, kiedy zjeść przed egzaminem. Ja uważam, że zawsze posiłek musi być przed każdym egzaminem spożyty, po to, żeby tej energii dostarczyć dla tego środkowego układu nerwowego, a też i dla serca, nerek. Więc ja jestem jak najbardziej tak za zbilansowanym, może nie przejadaniem się, ale zbilansowaną ilością posiłku dostarczonego przed egzaminem.
A tuż przed samym egzaminem możemy wziąć jakiś wspomagacz, jakąś tą dodatkową tabliczkę czekolady, żeby akurat wycelować na maturę, żeby była pełna koncentracja i przypływ pamięci.
Jasne, ale teraz umówmy się, że wchodzimy na egzamin i mamy egzamin, godzinny, tak? Chyba tyle trwa pisanie egzaminu. Więc tak, żeby sobie zjeść tabliczkę czekolady i przez godzinę mieć to najwyższe stężenie glukozy, tak się nie da zrobić, dlatego że ona się bardzo szybko wchłonie i bardzo szybko zutylizuje, czyli zostanie
wykorzystana. I oby nas senność później nie ogarnęła w trakcie pisania.
Więc ja nie radzę takich drastycznych metod nikomu. Ponieważ też no, bardzo indywidualny jest wyrzut insuliny posiłkowej, więc tu może być wręcz przeciwna sytuacja, że insuliny się wydzieli dużo, szybko się zutylizuje glukoza i wydzieli się glukagon i spowoduje takie uczucie chęci spożycia czegoś kolejnego i to jest wtedy rozdrażnienie, burczenie w brzuchu, właśnie myślenie o tym, żebym coś zjadł, więc nie takich... Ja uważam, że glukoza się dostarczy z każdego zdrowo zrobionego śniadania, a nawet bym była za tym, żeby ta glukoza się wolno uwalniała i wolno utleniała, spalała, ponieważ będzie to stałe utrzymanie stałego takiego stężenia glukozy w surowicy krwi, co jest dużo bardziej bezpieczniejsze niż takie piki, że tak powiem, poprawiające nastrój, a potem pikujące w dół, bo szukamy kolejnego posiłku.
Jesteśmy tu już po świętach, a w lodówkach jeszcze u wielu z nas jest mnóstwo świątecznego jedzenia. Czy coś się nada dla maturzysty?
Na jajka? Pewno wszystko świeże musi być, tak? Żeby się nie, jeszcze dodatkowo nie potruć czymś, co zostało może źle przechowywane w lodówce. Jajka są dobrym pomysłem, dlatego że tam się znajduje dużo lecytyny, co absolutnie poprawi nam odżywienie również i tym składnikiem ośrodkowego układu nerwowego. Ale proponowałabym jednak przed maturą spożywać świeże posiłki. To takie posiłki, powiedziałabym, lekko strawne, więc na pewno nie jajka, które się szykowało na Wielkanoc, czyli takie na twardo gotowane i nie daj Boże jeszcze umalowane.
Nie wiadomo w czym, w jakich chemikaliach, a później obieramy skorupkę, a tam są różne kolory.
Tak, dokładnie o tym mówię. Więc myślę, że trzeba sobie przygotowywać na świeżo to jajka, ale jajka są świetnym pomysłem i uważa się w tej chwili, że młody człowiek właśnie powinien się odżywiać przez ten okres nauki dwoma jajkami nawet w ciągu dnia, znaczy poza swoim całym menu przygotowanym.
A nie tylko
tak? Dwoma jajkami.
Jajka na twardo czy na miękko i jajecznica właśnie, gotowane na parze. Jak to robić?
Myślę, że najbardziej zdrowymi jajkami jednak są jajka na miękko, jajka gotowane albo jajka gotowane na parze, czyli powiedzmy wybite na spodeczek, gotująca się lekko solona woda, z tego spodeczka delikatnie sobie spuszczamy jajeczko na tą gotowaną wodę, potem łyżką cedzakową zmieniamy stronę i będzie świetne jajko, może nie gotowane, a z kolei takie sadzone w koszulce, właśnie, ale no bardzo, bardzo dobrze smakujące, więc to są jakieś takie sposoby rzeczywiście na teraz. No i wiem, że młodzi lubią teraz takie jajka robione na takim sosiku z pomidorów i papryki i wybite tam jajeczko, takie lekko ścięte. Myślę, że to jest też świetnie odżywczy składnik, ładnie podany, lubiany przez młodzież, więc myślę, warty polecenia. Ziołami.
A przygotowując się do matury, warto zadbać o odpowiednią dietę, ale także regularne ćwiczenia fizyczne, dobrej jakości sen.
No przede wszystkim wietrzenie pomieszczenia. Wietrzenie pomieszczenia, jeśli siedzimy, to powietrzenie musi mieć napływ tlenu. Nie może być takie po prostu wiele godzin z ogromnym stężeniem dwutlenku węgla. Więc tak, jeśli nie wychodzimy na spacery, bo akurat uważamy, że jeszcze się czegoś nie douczyliśmy, to absolutnie wietrzenie, a nawet postanie w tym oknie, pooddychanie takim głębokim wdechem, wydechem, też poprawi utlenienie ośrodkowego układu nerwowego i pozwoli jeszcze na zapamiętanie fragmentu, który został nam do nauczenia się.
Egzaminy maturalne rozpoczynają się 5 maja. W sumie potrwają prawie 3 tygodnie. A co jeść, by je przetrwać? Mówiła profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie. Kolejny program Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Renata Reda. Zapraszam też do słuchania nas w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.